Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest mecenas honorata Janik Skowrońska, adwokat, propagatorka opieki naprzemiennej nad dziećmi po rozstaniu rodziców, autorka książki na ten temat, która wkrótce znajdzie się na rynku wydawniczym. Dzień dobry, witam w Radio Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W Polsce kultura rozstania rodziców to są ciągłe konflikty, ból, odwet jednej ze stron, później odwet drugiej strony i na to wszystko muszą patrzeć dzieci. Czy tak musi wyglądać rozstanie?
Rozstanie nie musi tak wyglądać, natomiast rzeczywiście w polskiej kulturze prawnej i społecznej pokutuje taka wizja rozstań. Ludziom wydaje się, że muszą walczyć ze sobą, że muszą udowodnić sobie, kto ma rację.
Szukać haków na tą drugą stronę, tak?
Bardzo często tak jest. Niestety członkowie rodziny, najbliższe otoczenie również w tym kierunku wspiera rozwodzących się małżonków, jak wynika z mojego doświadczenia i obserwacji.
Pani zdecydowała się napisać książkę pod tytułem Sztuka rozstania. To był powód właśnie, to patrzenie na to rozstawanie się w taki sposób?
Inspiracją do napisania tej książki są moi klienci i ich historie. Również moi znajomi, środowisko, w którym się obracam. Na przestrzeni kilkunastu lat mojej pracy zawodowej obserwuję, jak to wygląda i obserwuję również zmianę potrzeb i zmianę stosunków społecznych. W związku z tym, że staram się łączyć zainteresowania psychologiczne z moją pracą prawną, powstała taka książka, która ma na celu pomóc rozwodzącym się małżonkom, czy też rozstającym się parom.
Ta książka ma w jakiś sposób też zmienić chyba świadomość taką prawną Polaków dotyczącą rozstawania się. Czego ludzie nie wiedzą, a powinni, kiedy zapada decyzja o tym, że się rozstają?
W mojej książce poruszam kwestię takiej społecznej odpowiedzialności za rodzinę. Czyli ludzie mają dosyć małą, jak wynika tutaj z moich obserwacji, świadomość prawną. Nie do końca wiedzą, jakie są ich prawa, jakie są ich obowiązki. Nie mają również świadomości, jakie są prawa ich dzieci. I to jest taki wyjściowy problem, z którym należałoby się uporać. Myślę, że ta książka będzie takim dobrym wstępem do takiej bardzo szerokiej kampanii społecznej, w której właśnie będziemy propagować przede wszystkim to, jakie ludzie mają prawa, jakie prawa mają ich dzieci.
Prawa dzieci i to, co się dzieje z dziećmi w czasie rozstania rodziców, bo to jest cały proces, czasami te sprawy chyba trwają bardzo długo, nawet kilka lat potrafią sprawy rozwodowe trwać, prawda?
Tak.
I dzieci są w bardzo trudnej sytuacji, bo czasami wręcz zmuszane są do jakiegoś opowiedzenia się, wyboru, stanięcia po jednej ze stron. Rodzice pochłonięci tym rozwodem, konfliktem zapominają o ich prawach, a może nie wiedzą po prostu, jakie dzieci mają prawa.
Ja myślę, że i to, czyli rodzice w pewnym sensie nie wiedzą, jakie dzieci mają prawa. Z drugiej strony rodzice deklaratywnie wiedzą, jakie dzieci mają prawa, natomiast nie potrafią tego zastosować w prawdziwym życiu. Ja w swojej książce jeden z rozdziałów poświęcam bardzo ważnemu społecznemu problemowi, jakim jest alienacja rodzicielska. Alienacja rodzicielska jest to zespół takich zachowań danego rodzica wobec dziecka, który powoduje u dziecka dyskomfort emocjonalny, a nawet w skrajnych przypadkach może stanowić przestępstwo znęcania się nad dzieckiem. Celem alienacji jest odseparowanie dziecka od drugiego rodzica bądź całego jego środowiska. Tak oczywiście mówiąc w skrócie, bo mogłabym tutaj bardzo długo mówić na temat
tego
zjawiska.
I sytuacja rozwodu, rozumiem, jest takim momentem, kiedy do takiej alienacji bardzo często w Polsce dochodzi.
Bardzo często. Alienacja ma różne twarze. Alienacja, mogą to być bardzo drobne gesty, spojrzenia, brak przytulenia dziecka i dziecko wówczas czuje, w jaki sposób powinno, w cudzysłowie, się zachować. Po taką fizyczną alienację, czyli wyprowadzenie się z dzieckiem do innego miasta, do innego kraju, nieotwieranie drzwi mieszkania, ma to na celu wykorzystanie dziecka do polepszenia w rozumieniu tego rodzica swojej sytuacji procesowej. W efekcie oczywiście prowadzi to do bardzo negatywnych skutków u dziecka.
Czy do takiej alienacji z pani doświadczenia zawodowego dochodzi w przypadku małych dzieci, czy taki sposób, bo to można powiedzieć manipulacji, podejmowany jest też wobec dzieci starszych, takich nastolatków?
Wobec wszystkich dzieci w każdym wieku dochodzi do stosowania alienacji rodzicielskiej. Jeżeli chodzi o dzieci młodsze, to najczęściej stosuje się taką metodologię właśnie zamykania drzwi, odseparowania dziecka od rodzica. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci starsze, są to bardzo wysublimowane metody manipulacyjne rodziców wobec dziecka.
Czyli co, dziecku opowiada się same złe rzeczy o tym drugim rodzicu na przykład?
Na przykład.
Żeby ono miało złą opinię o nim.
Żeby miało złą opinię, żeby w przypadku wysłuchiwania czy badania psychologicznego wypowiadało się źle na temat tego drugiego rodzica, w efekcie, żeby czuło samo niechęć do tego rodzica.
Czy dziecko w trakcie rozwodu rodziców, ono może zdecydować samo, z którym rodzicem na przykład chce zamieszkiwać, albo może na przykład odmówić kontaktów z jednym z rodziców, to też jest jego prawo?
W procesie, jeżeli dochodzi już do procesu i sąd wysłuchuje dziecko, wówczas przepis mówi tak, że sąd wysłuchuje uzasadnione życzenia dziecka.
Co to znaczy?
Oznacza to tyle, że sąd nie powinien brać pod uwagę tylko i wyłącznie literalnie tego, co mówi dziecko, natomiast powinien poddać to szerszej analizie. Bardzo trudno jest ustalić, co tak naprawdę jest dobre dla dziecka, zwłaszcza jak mamy do czynienia właśnie z takimi aspektami, o których tutaj mówiłyśmy przed chwilą, czyli alienacji rodzicielskiej. Jednym słowem mówiąc, nie zawsze to, że dziecko mówi, że nie chce się widzieć z rodzicem, świadczy o tym, że rzeczywiście nie chce się z nim widzieć, czy nie powinno.
Czyli sąd, rozumiem, w takiej sytuacji, na przykład nastolatka, który odmawia kontaktu z jednym z rodziców, może te kontakty mimo tej niechęci nakazać wręcz,
może,
tak?
A jak wynika z mojego doświadczenia, nawet powinien. Jeżeli taki nastolatek odmawia kontaktu, ponieważ jest w trudnym okresie buntu, czy jest poddawany takiej właśnie alienacji rodzicielskiej, wówczas sąd rodzinny ma możliwość skierowania takiego dziecka na przykład na terapię psychologiczną, ponieważ dziecko bardzo często w cudzysłowie woła o pomoc. Może być manipulowane i może w jakiś sposób nie słyszeć tych swoich prawdziwych potrzeb i prawdziwych odczuć, ponieważ taką pierwotną potrzebą każdego dziecka jest jednak kontakt z każdym z rodziców.
Jak to zrobić, żeby te kontakty były w jakiś sposób takie pozytywne i dobre? Bo jeśli dziecko odmawia spotkania się z jednym z rodziców, nie chce, ma już te kilkanaście na przykład lat, to co można zrobić, żeby ono jednak te kontakty nawiązało w taki poprawny sposób i żeby to szło ku dobremu, a nie powodowało, eskalowało jakiś konflikt?
Na pewno kontakt z rodzicem, który jest odseparowywany, taki bezpośredni, niczym nie zakłócony kontakt zazwyczaj pomaga. Wystarczy zwykła rozmowa, wystarczy powiedzenie temu dziecku, temu nastolatkowi na przykład, że się go kocha, że zawsze się jest obok, że mimo to, co się dzieje, nie musi czuć się winny. To zazwyczaj pomaga. Tak samo tutaj są psychologowie, którzy wspierają w tym zakresie nastolatków, bo jak wiemy, okres nastoletni jest w ogóle trudnym okresem dla dziecka. W momencie, kiedy jeszcze rodzice się rozstają i zaczynają ze sobą walczyć, to takie dziecko naprawdę nie potrafi się odnaleźć emocjonalnie.
Nie wie, po której stronie się opowiedzieć i w kompletnej rozterce pewnie.
Jest tak, jest w kompletnej rozterce i bardzo często dziecko próbuje tak jakby trzymać stronę tego rodzica pokrzywdzonego teoretycznie. Natomiast rodzic, który robi z siebie taką ofiarę przed dzieckiem, bardzo to dziecko krzywdzi, ponieważ bardzo obciąża je psychicznie. Dziecko chce trzymać jego stronę i odmawia kontaktu zazwyczaj z tym drugim rodzicem, który na przykład zdradził. To, czy ktoś kogoś zdradził, to, czy ktoś komuś coś zrobił, ma się nijak do tego, jak te relacje każdego rodzica z dzieckiem powinny się układać.
Czy można porozumieć się w sprawie dzieci, zanim sprawa trafi do sądu i ma to moc jakąś później przed sądem ewentualnie?
Tak, jak najbardziej. Jeden z rozdziałów mojej książki poświęcam kwestii porozumienia. Opisuję trudną sztukę porozumienia i opisuję też to, w jaki sposób można się porozumieć przed wytoczeniem powództwa. Można skorzystać z usług mediatora sądowego, na przykład. Taki mediator może sporządzić ugodę i ta ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego. Chciałabym wskazać, że jeżeli rodzice nie są w na tyle silnym konflikcie, żeby taka ugoda sądowa była potrzebna, to rodzice zawsze, posiadający władzę rodzicielską, mogą porozumieć się i spisać między sobą porozumienie i po prostu je wykonywać.
Jak wygląda udział dziecka w takim postępowaniu sądowym? Co muszą wiedzieć rodzice, którzy decydują się na rozwód i będzie rozstrzygana sprawa przyszłości dziecka?
Na pewno rodzice muszą wiedzieć, że dziecko może być wysłuchane przez sąd, czyli przychodzi do sądu, jest wysłuchiwane w takim specjalnym pokoju, sędzia rozmawia z dzieckiem, co jest dla dziecka oczywiście ogromnym stresem. Pójście do sądu, składanie takich zeznań jest to dla dziecka niezapomnianym przeżyciem. Wiem to stąd, ponieważ mam kontakt z wieloma moimi klientami i po latach te dzieci, które były w tamtym czasie dziećmi, dzisiaj już mają 20 kilka lat i po prostu mówią, co czuły w tamtym czasie. Ponadto przychodzą do domu kuratorzy, którzy sprawdzają, sprawdzają, jak w tym domu wygląda, rozmawiają z dzieckiem, to też jest bardzo stresujące dla dzieci. I jeżeli sąd zleci badanie opinii na przykład psychologów bądź opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, wówczas cała rodzina przychodzi i też jest badana przez biegłych. Takie badania trwają czasami nawet i kilka godzin i jest to też trudne doświadczenie dla dziecka. Więc jeżeli ten spór...
A co sąd, przepraszam, będzie chciał ustalić, prosząc o zeznanie dziecka?
Sąd może ustalać bardzo różne kwestie, zależy czego sprawa dotyczy. Może ustalać, z kim dziecko chce mieszkać, jakie są warunki mieszkaniowe u rodziców, który z rodziców co do dziecka mówi, w jaki sposób spędzają wolny czas. Sąd to wszystko bierze pod uwagę, więc dziecko odpowiada na te pytania w taki sposób, w jaki samo to widzi, bądź niestety w taki sposób, w jaki jeden z rodziców to przedstawia.
To powiedziała pani jako adwokat, jako prawnik, a teraz jako psycholog. Jak takie zeznania mogą wpłynąć na dziecko? Bo ono w jakimś stopniu może obciążyć jednego ze swoich rodziców.
Z punktu widzenia psychologicznego niejednokrotnie zdarzyło się, że dziecko powiedziało coś przed sądem i potem tłumaczyło się, to wiem z relacji moich klientów, tłumaczyło się do drugiego rodzica i powiedziało, o Boże, ja nie chciałam albo nie chciałem tego powiedzieć, a powiedziałem na przykład, że chcę mieszkać z mamą albo z tatą. Dziecko ma wyrzuty sumienia i teraz cały czas wracam do tego, że to my rodzice jesteśmy odpowiedzialni za uczucia swojego dziecka i za to, w jaki sposób to dziecko się czuje. Czyli jeżeli nawet doszło do takiej sytuacji, to rodzic musi coś z tym zrobić. Czyli rodzic musi zapewnić to dziecko, że ono nie jest niczemu winne, że powiedziało to, co uważało w danym momencie.
A może odmówić? Powiedzieć, że nie chce mówić nic na ten temat?
No na pewno nikt nie zmusi dziecka do złożenia takich zeznań, nie ma takiej mocy, natomiast sąd nada znaczenie takiemu odmówieniu zeznań. Na pewno psycholog tutaj powinien się wypowiedzieć, bo również sąd ocenia, czy dziecko nawiązało prawidłowy kontakt, taki werbalny z sądem.
Tak, ale jeśli dziecko na przykład nie będzie chciało, bo ma naście lat, jest w pewnym sensie świadome i nie chce żadnego z rodziców obciążyć przed tym sądem, to może powiedzieć, że w tej kwestii tych pytań na przykład nie będzie odpowiadać.
Może powiedzieć. Bardzo często nastolatki odpowiadają, że nie chcą powiedzieć ani źle na mamę, ani na tatę, że kochają mamę i tatę i że nie chcą się w to wszystko mieszać.
I dla sądu to też jest jakaś odpowiedź. Mówiła pani, że do domu może przyjść kurator sądowy. Tak właściwie po co przychodzi do domu?
Kurator sądowy realizuje tezę sądu. Sąd pyta tak jakby kuratora, czy wskazuje, w jakim kierunku kurator powinien przeprowadzić wywiad. Na przykład jeżeli jest to sprawa o uregulowanie kontaktów, to sprawdza, czy w domu obojga rodziców są odpowiednie warunki do tego, aby dziecko nocowało, czy jest bezpiecznie w tym domu. Jeżeli jest dziecko obecne, to rozmawia z tym dzieckiem, jak dziecko chciałoby nocować. Generalnie
rodzic może być przy tej rozmowie?
No zazwyczaj rodzic nie jest obecny. Zazwyczaj kuratorzy starają się rozmawiać w taki sposób, żeby rodzic nie przysłuchiwał się, tak żeby dziecko swobodnie mogło się wypowiedzieć.
W Polsce sądy w tej chwili chętnie dzielą porówno tą opiekę dla obojga rodziców po rozwodzie. Czy oni uzyskują równe prawa? Jak to wygląda
to
w praktyce?
To bardzo się zmienia na przestrzeni lat. Też jeden z rozdziałów mojej książki Sztuka rozstania poświęcam właśnie opiece współdzielonej, bo tak ją nazywam. Powszechnie nazywa się tą opieką naprzemienną, natomiast uczestniczyłam ostatnio w konferencji w Maladze, gdzie specjaliści z całego świata wypowiadali się na temat właśnie takiego dzielenia opieki i postulowano, żeby ta nazwa była taka bardziej przyjazna dla rodziców, więc stąd właśnie opieka współdzielona. Tak jak powiedziałam, bardzo się to zmienia, czyli coraz częściej rodzice uzyskują możliwość opiekowania się swoim dzieckiem wspólnie, czyli albo w podobnej ilości czasu, albo w taki sposób, żeby móc uczestniczyć w życiu dziecka, a nie tylko być tak zwanym weekendowym rodzicem.
Trzeba spełnić jakieś specjalne warunki, żeby ta opieka w taki sposób była przed sądem przyznana?
Jednym z takich warunków jest to, żeby miejsce zamieszkania rodziców umożliwiało to, żeby sprawować tą wspólną opiekę, czyli rozsądna odległość miejsca zamieszkania od szkoły czy od przedszkola. Sądy przyjmują też aktualnie taką teorię, że rodzice powinni zgadzać się, powinno być porozumienie między rodzicami. Oczywiście jest to najlepsza sytuacja, natomiast znam też sytuacje, gdzie nie było tego porozumienia między rodzicami, a mimo to sądy taką opiekę orzekły. Bardzo ważną kwestią jest, żeby ludzie nie mieli interesu w tym, żeby się konfliktować, ponieważ jeżeli bralibyśmy pod uwagę tylko i wyłącznie to porozumienie między rodzicami przy opiece współdzielonej, wówczas jeden z rodziców mógłby mieć interes w tym, żeby takiej zgody między nimi nie było, a jest to ze szkodą dla dziecka. Ja mam wrażenie na przestrzeni tych kilkunastu lat, obserwując rodziców, że świadomość rodzicielska wzrasta w bardzo dużym stopniu, co jest bardzo budujące i rzeczywiście rodzice mają taką świadomość, że ta relacja, ta bliskość i relacja jest bardzo istotna dla dziecka. To wychowywanie dziecka to jest nie tylko prawo, tylko obowiązek i to tak naprawdę trwa kilkanaście lat.
Honorata Janik-Skowrońska, adwokat, propagatorka opieki naprzemiennej, współdzielonej nad dziećmi po rozstaniu rodziców, autorka książki Sztuka Rozstania, która już wkrótce będzie dostępna w księgarniach, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie, pani mecenas.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.